Część druga rekolekcji My wspólnota pod krzyżem. Rozważanie siódme. Żałoba i nadzieja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy przyjaciele, drodzy w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Wędrujemy w czasie tych rekolekcji przez zdarzenia ostatnich lat, zdarzenia niedawnej przeszłości i zdarzenia naszego jakże dramatycznego dziś. I odkrywamy, że jest jakieś pokrewieństwo tego, co było, tego, co jest i tego, co zapewne nastąpi. Z Ewangelii według świętego Jana. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Kiedy czytamy te słowa, całym odruchem pamięci i serca wracamy do 2 kwietnia 2005 roku. Do doświadczenia odchodzenia do domu Ojca, świętego Jana Pawła II. Wracamy do naszej żałoby i powinności realizacji testamentu, który Jan Paweł nam powierzył. Testamentu dziś tak bardzo zarzuconego, zapomnianego, szarganego. A trzeba nam do tego wracać. Z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. I głosem donośnym tak zawołały: dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi? Kiedy czytamy te słowa, całym odruchem pamięci i serca wracamy do 10 kwietnia 2010 roku, do tragedii smoleńskiej, do tej ofiary życia tych, którzy chcieli przywrócić pamięć i tożsamość poległych w Katyniu. Wracamy też do doświadczenia naszej żałoby, która skupiła nasz naród pod krzyżem. I raz jeszcze słowa z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. I ujrzałem. Oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim śmierć. I otchłań mu towarzyszyła. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta. Kiedy czytamy te słowa, całym odruchem pamięci i serca stajemy w naszym bolesnym dziś, nie znając przyszłości. Nie mając odwagi prognozować, szacować, kalkulować, nie mając odwagi jak nigdy chyba dotąd. Warto, może wręcz trzeba w tej sytuacji wracać do doświadczeń historii. Roberto de Mattei przypomniał w tych dniach zdarzenia z minionych wieków. Wszak jak pisał Norwid, przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej. Na marginesie w tym samym wierszu przeszłość Norwid wyraźnie zaznaczał: nie Bóg stworzył przeszłość i śmierć i cierpienia, lecz ów, co prawa rwie. Roberto de Mattei przypomina zatem. Na początku XIV wieku populacja Europy przekroczyła 70 milionów mieszkańców. Stulecie wojen, głodu i zarazy zredukowały ją do 40 milionów. Zmniejszając o ponad 1/3. Głód, plagi i wojny XIV stulecia były interpretowane przez chrześcijan jako znaki Bożej kary. Święty Bernardyn ze Sieny napominał: Tria sunt flagella quibus dominus castigat. Trzy są plagi, którymi karze Bóg: wojna, zaraza i głód. Święty Bernardyn należy do grupy świętych takich jak Katarzyna ze Sieny, Brygida Szwedzka, Ludwig Maria Grignon de Montfort, którzy przestrzegali, że na przestrzeniach historii niewierności i apostazji narodów, że na przestrzeniach historii niewierności i apostazji narodów zawsze towarzyszą klęski naturalne. Miało to miejsce pod koniec chrześcijańskiego średniowiecza i wydaje się, że tak też jest i teraz. Święci, tacy jak Bernardyn ze Sieny, nie przypisywali odpowiedzialności za te wydarzenia sługom zła, tylko grzechom ludzi, które są cięższe, gdy posiadają zbiorowy charakter. Są one tym poważniejsze, jeśli są tolerowane albo promowane przez władców narodów i rządców Kościoła. To słowa Roberto de Mattei. Na przestrzeniach historii niewierności i apostazji narodów zawsze towarzyszą klęski naturalne. Święci nie przypisywali odpowiedzialności za te wydarzenia sługom zła, tylko grzechom ludzi, które są cięższe, gdy posiadają zbiorowy charakter. I pojęcie kary Bożej i pojęcie grzechu są dzisiaj niepoprawne politycznie. Ale odrzucenie pojęć, zakłamanie pojęć nie prowadzi przecież do niczego. I czyż nie lepiej zmierzyć się z bolesną prawdą naszych czasów? To święty Jan Paweł II pisał w swojej adhortacji Europie. Europejska kultura sprawia wrażenie milczącej apostazji człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał. A Benedykt XVI, pisząc o dążeniu współczesnego człowieka do absolutnej autonomii, wolności bez jakichkolwiek ograniczeń, bez odniesienia do Boga, stwierdzał: Pan zawsze mówi w czasie teraźniejszym i z myślą o przyszłości. To też mówi z nami i o nas. Otwórzmy tylko oczy i zapytajmy, czy to, co zostało wtedy wypowiedziane, w rzeczywistości nie jest opowiadaniem naszej teraźniejszości? Czy nie taka jest logika epoki nowożytnej naszych czasów? Ogłośmy, że Bóg umarł, a wtedy my sami staniemy się Bogiem. Przestajemy wreszcie być własnością drugiego, jesteśmy właścicielami siebie samych i świata. Możemy wreszcie robić to, co się nam podoba. Pozbywamy się Boga. Nie ma nad nami żadnej normy. My sami dla siebie jesteśmy miarą. Winnica należy do nas. Zaczynamy już dostrzegać, co dzieje się z człowiekiem i ze światem. Tyle papież Benedykt. Nie widzieliśmy, nie widzimy. Udawaliśmy, że nic się nie dzieje, nic się nie stało. No to teraz nie kamienie, ale trumny w Bergamo krzyczą na przekór naszemu milczeniu. Drodzy Chrystusie, w ubiegłym roku przeżyliśmy w kwietniu pożar katedry Notre Dame w Paryżu. Nie ma przypadków, są tylko znaki. Jak zareagowali mieszkańcy Paryża na ten znak? Francja, jak wiemy, Francja tych lat i dekad, kraj nazywany niegdyś najstarszą córką Kościoła, ta Francja była przepytana niegdyś przez Jana Pawła II w sposób dramatyczny. Co zrobiłaś, Francjo, ze swoim chrztem? Prześladowanie katolików, ataki wandali na kościoły, zamykanie kolejnych bazylik i katedr, usuwanie krzyży. To jest obraz Francji. Dekalog stał się tam zbiorem nic nieznaczących haseł, przynajmniej dla większości Francuzów. I oto w poniedziałkowy wieczór 15 kwietnia 2019 roku katedra Notre Dame zaczęła płonąć. Wtedy właśnie Francuzi i wiele innych narodów, niekojarzonych z jakimkolwiek publicznym okazywaniem swoich uczuć religijnych, padło na kolana. Wielu padło dosłownie na paryskim bruku, na kolana. Modlitwa. 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 W czasie pożaru można było też dostrzec pewien drobny, ale niezwykle znaczący incydent. Oto kapelan paryskiej straży pożarnej Jean-Marc Fournier uratował Najświętszy Sakrament i cenne relikwie korony cierniowej z płonącej katedry Notre-Dame. Nie okazał strachu, wszedł prosto do płonącej katedry po relikwie. Jako strażak każdego dnia balansuje na krawędzi życia i śmierci, w ogóle się nie boi. Powiedział jeden ze strażaków w Sky News. Korona cierniowa ocalona z pożaru została sprowadzona do Paryża w 1233 roku przez Ludwika IX. Zawiera elementy stej, którą rzymscy żołnierze osadzili na głowie Chrystusa przed ukrzyżowaniem. Bezcenna relikwia męki. Ocalony Najświętszy Sakrament i relikwia męki z wnętrza płonącej katedry. Męstwo, męstwo, męstwo. Modlitwa i męstwo. Taka odpowiedź zrodziła się w ludzkich sercach po pożarze katedry Notre Dame. Modlitwa i męstwo to także odpowiedź na nasze dni, na żałobę, która jest w nas i która będzie. Modlitwa i męstwo. Jesteśmy, część z nas jest pozbawiona możliwości uczestniczenia we mszy świętej. Może będziemy jej jeszcze pozbawieni jakiś czas. Media laickie mówią i zachęcają do obejrzenia mszy świętej w telewizji. To błąd, msza święta nie jest do obejrzenia. We mszy świętej się uczestniczy. Jeśli nie fizycznie, to duchowo, ale udział duchowy i komunia duchowa to nie jest oglądanie. To ryt i rytuał, to stosowna postawa, to przeżywanie, to modlitwa ciała, to klękanie, postawa adoracji, to znaki naszej pobożności. Ten czas jest wezwaniem do modlitwy we wspólnocie. Tej wspólnocie Kościoła, który wciąż tworzymy, Kościoła zgromadzonego pod krzyżem i tej wspólnocie Kościoła domowego. To wręcz wyjątkowa okazja do rodzinnego pacierza, do wspólnego różańca, może do wspólnej lektury Pisma Świętego. To także okazja do rozczytania się w nauczaniu Kościoła. Proponuję na ten czas lekturę pierwszego rozdziału Pamięci i Tożsamości Jana Pawła II. Pierwszy rozdział zatytułowany Miara wyznaczona złu. Miara wyznaczona złu. Wczytajmy się w ten tekst 6 paragrafów. To lektura na cały tydzień, po jednym paragrafie dziennie. I może zaskoczą nas słowa, które dotkną i przekonają prostotą i mocą, jak choćby te. Zła doznanego nie zapomina się łatwo. Można je tylko przebaczyć. A co to znaczy przebaczyć? To znaczy odwołać się do dobra, które jest większe od jakiegokolwiek zła. Ostatecznie takie dobro ma swoje źródło tylko w Bogu. Tylko Bóg jest takim dobrem. Ta miara wyznaczona złu przez boskie dobro stała się udziałem dziejów człowieka, w szczególności dziejów Europy za sprawą Chrystusa. Chrystusa nie da się więc odłączyć od dziejów człowieka. Chrystusa nie da się odłączyć od dziejów człowieka. Więc nie odłączajmy go. Przeciwnie, zespalajmy z tymi dziejami. Bądźmy jego świadkami, bądźmy mężnymi wyznawcami Boga. Przypomnijmy sobie papieskie słowa z Gorzowa z 97 roku. Bracia i siostry, w naszych czasach, gdy nie potrzeba już świadectwa krwi, tym bardziej czytelne musi być świadectwo codziennego życia. O Bogu winno się świadczyć słowem i czynem. Wszędzie, w każdym środowisku, w rodzinie, w zakładach pracy, w urzędach, szkołach, biurach, w miejscach, gdzie człowiek się trudzi i gdzie odpoczywa. Winniśmy wyznawać Boga przez gorliwe uczestniczenie w życiu Kościoła, przez troskę o słabych i cierpiących, a także poprzez podejmowanie odpowiedzialności za sprawy publiczne. W duchu troski o przyszłość narodu, budowaną na prawdzie Ewangelii. Taka postawa wymaga dojrzałej wiary, osobistego zaangażowania. Winna wyrażać się w konkretnych czynach. Za taką postawę trzeba nieraz płacić heroizmem i ogromnym poświęceniem. Czyż i w naszych czasach, w naszym życiu, nie doświadczyliśmy różnego rodzaju upokorzeń, starając się dochować wierności Chrystusowi i w ten sposób zachować chrześcijańską godność? Drodzy w Chrystusie, siostry i bracia, modlitwa i męstwo to nasza odpowiedź na czas próby. To szansa na to, by nasza żałoba tych dni obróciła się w nadzieję. Nadzieję chrześcijańską, a więc taką, która zawieść nie może.
Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały, w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałę, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przekonywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały, wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera.